Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi: Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do niego: Kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w niego. Oto słowo Pańskie.
Dzisiaj na początek kazania mam taką propozycję, żebyśmy sobie głośno powiedzieli imię Jezus. Dobrze? Bardzo proszę. Jezus. Jeszcze raz.
Jezus.
I jeszcze raz.
Jezus.
Dzięki wielkie. Chciałbym dzisiaj zaprosić do refleksji nad drugim przykazaniem, czyli nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego na daremno. Ludzie najczęściej spowiadają się z grzechów przeciwko temu przykazaniu, przyznają się do wypowiadania imion, w domyśle świętych imion. Czy rzeczywiście w tym przykazaniu chodzi o to, żeby nie mówić Jezus czy Jezus Maria? Czy to się tylko do tego sprowadza? W tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia czytamy: Nie będziesz wzywał imienia Boga Twego Pana. W Biblii jest napisane Jahwe. Do trzech rzeczy. Gdyż Pan, Jahwe, nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do trzech rzeczy. Co znaczy to określenie do trzech rzeczy? Czy jak woli katechizm nadaremnie? Może też przetłumaczyć do spraw próżnych, czy jeszcze lepiej po to, by skłamać, do fałszu, do czynienia czegoś fałszywego. Zwłaszcza bardzo ważne jest, by nie używać imienia Bożego do fałszu. Gdy mówimy, i to mówimy w imię Boże, wszystko powinno być prawdziwe, wierne prawdzie. A kiedy wzywamy imienia Bożego? Pierwszy przykład to jest przysięga. Krzywo przysięstwo może być bardzo groźne. W kulturze Starego Testamentu zgodne zeznania dwóch mężczyzn mogły nawet kogoś doprowadzić do śmierci, do skazania na śmierć. Jest taki przykład z Księgi Daniela, mówiąc o Zuzannie. Może kojarzycie tą historię. Była taka młoda małżonka, bardzo piękna, i było dwóch sędziów, starców, którzy jednak byli bardzo zepsuci i postanowili wykorzystać tą kobietę. Nie udało mi się, ona się im oparła. Wtedy oni otworzyli bramy ogrodu, wyszli na zewnątrz i powiedzieli, że ją złapali, nakryli na cudzołóstwie. Ponieważ to było dwóch mężczyzn, do tego sędziów, i składali jednobrzmiące zeznanie, skazano tą kobietę na śmierć. Na szczęście znalazł się Daniel, który powiedział, że jest niewinny tej krwi i tak dalej. Spytano go dlaczego, bo wszyscy czuli, że coś tu nie gra. Gdzieś odezwało się ich sumienie. Uczepili się tej nadziei, spytali dlaczego. On przeprowadził śledztwo, wykazał, że ich zeznania tak naprawdę nie są jednobrzmiące. I wtedy to oni zostali skazani na śmierć, a nie ta kobieta. Tak było wtedy, ale tak jest i teraz. Jeżeli wielu ludzi mówi coś fałszywego, coś złego, a jeszcze w imię Boże, razem to powtarzają, to można kogoś zniszczyć. Naprawdę zniszczyć. To się dzieje w przestrzeni publicznej, ale też nieraz rodzinnej, przyjaciół, zawodowej. Krzywoprzysięstwo zaprzecza istocie Pana Boga, bo wzywa Go na świadka kłamstwa. A przecież On jest prawdą. Istnieje też inny sposób takiego kłamliwego używania imienia Bożego. Chodzi o używanie autorytetu Boga do wywodów, które nie są prawdziwe, które chcemy komuś tak na siłę wcisnąć. I powołujemy się na Pana Boga. Przytoczę Wam jedną bajeczkę. Pewien chrześcijański intelektualista, który uważał, że Biblia jest literalnie prawdziwa, aż do najmniejszych szczegółów, spotkał raz kolegę, który mu rzekł: według Biblii Ziemia została stworzona około 5000 lat temu. Znaleziono jednak kości świadczące, że życie na naszej planecie istnieje od setek tysięcy lat. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Kiedy Bóg stworzył Ziemię 5000 lat temu, celowo umieścił te kości w ziemi, aby wypróbować, czy bardziej będziemy wierzyć twierdzeniom naukowców, czy Jego świętemu słowu. Nieraz tak zachowujemy się wobec młodzieży. Pytają, dlaczego czegoś nie wolno. Nie potrafimy wytłumaczyć. To mówimy, bo tak Pan Bóg kazał. Wzywamy imienia Bożego, dlatego że nie wiemy. Nie potrafimy, albo nam szkoda czasu, nie mamy czasu, boimy się. Bo Pan Bóg tak chce. Ale dlaczego? Nieraz uciekamy od szukania odpowiedzi i w tym naszym uciekaniu podpieramy się Panem Bogiem. Bywa też inaczej. To szczególnie widać na przykład właśnie w sytuacjach osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Że z jednej strony myślimy sobie tak. Ktoś w imię Pana Boga mówi nam, że żyjemy w grzechu ciężkim. I rzeczywiście to może być takie nadaremne wzywanie imienia Bożego, Bożego autorytetu. Bo przecież nie chcemy żyć w grzechu. Bo przecież chcemy żyć z Panem Bogiem. Chcemy żyć w jedności z Nim i z innymi ludźmi. Do tej jedności zachęca nas papież, też Jan Paweł II. Do komunii duchowej. No to jak można mówić, że żyjemy w grzechu ciężkim? I o tym bardzo wyraźnie pisze papież Franciszek w Amoris Laetitia. Mówi o tym, że jest tyle okoliczności, które świadczą o tym, że ci ludzie nie żyją w grzechu ciężkim. Że nie żyjemy w grzechu ciężkim. Że tego nie można tak sobie pominąć. Powiedzieć, Bóg mówi, że jednak tak. Wiem, jak to jest krzywdzące, jak to jest nieprawdziwe. I jest w pewnym sensie łamaniem tego przykazania. Ale z drugiej strony możemy też powiedzieć sobie tak. Ja mam prawo do komunii sakramentalnej, bo nie grzeję w grzechu ciężkim. Bo jestem jak każdy inny grzesznik dopuszczony do spowiedzi. To też teraz papież Franciszek bardzo wyraźnie mówi. Jesteśmy jak każdy inny grzesznik, mamy prawo do sakramentu spowiedzi. I to jest bardzo ważne, bo często ludzie myśleli, że nie mają takiego prawa, że nie ma sensu się spowiadać. Ale też możemy powiedzieć, w takim razie, skoro Pan Bóg mi daje takie prawo, to ja przystępuję do komunii sakramentalnej też. I tu się nieraz zaczynają schody. Bo Jan Paweł II o tym pisał, a szczególnie teraz mocno papież Franciszek, że może być zgorszenie. Że może być problem z bliskimi, z tymi z pierwszego małżeństwa, też z dziećmi, z kimś, kto się może czuje porzucony, zaniedbany, skrzywdzony. Nie zawsze obiektywnie tak jest, ale może się tak czuć. I moja komunia sprawi, że jeszcze bardziej będzie się czuł porzucony, oddzielony też od Boga i Kościoła. Też może być zgorszenie czy problem nie tylko dla moich bliskich, tylko w ogóle dla ludzi, którzy są wokół, którzy mnie znają, znają moją sytuację, którzy chodzą do Kościoła. Mam prawo. Mogę powiedzieć, Bóg mi daje takie prawo. Mogę wezwać tego imienia Bożego, ale to będzie nadaremne, bo ci ludzie mogą tego nie zrozumieć. Są nieprzygotowani. Mogę powiedzieć, to ich wina. Być może. Ich wina, wina społeczeństwa, które takich wychowało, wina Kościoła. Okej. Ale jednak są nieprzygotowani. To, co robię, może ich wykluczyć, czy wykluczać, wypychać. To trochę tak jak ze świętym Pawłem. Pamiętacie, święty Paweł głosił, że obrzezanie jest niepotrzebne. To był poważny problem. Żydzi, którzy stali się chrześcijanami, uważali często, że obrzezanie jest konieczne do zbawienia. Święty Paweł mówił, że nie. Że nie obrzezani też mogą być zbawieni. Wcale się nie muszą obrzezywać. Obrzezani i inne zwyczaje żydowskie nie są konieczne do zbawienia. I jak święty Piotr zaczął udawać, że on jednak musi zachowywać zwyczaje żydowskie i zaczął jadać tylko z Żydami, a pogan o wykluczył i oni byli jakby poza, to święty Paweł bardzo mocno się pokłócił z Piotrem, bardzo mocno go upomniał, że tak nie wolno. Nie wolno w imię zachowywania obyczajów żydowskich wykluczać pogan, którzy stali się chrześcijanami. Nie wolno, bo to ich wyklucza, rozwala wspólnotę. A jednocześnie ten święty Paweł w innej sytuacji, kiedy właśnie nie chciał poróżnić wspólnoty, jednego ze swoich uczniów Greka, z matki Greczynki, czyli poganki, obrzezał. Żeby nie dzielić tej wspólnoty, żeby nie robić zamieszania. I myślę, że warto o tym pamiętać. Gdy jesteśmy członkami wspólnoty, tacy, jacy jesteśmy, że możemy mieć do czegoś prawo. Ale to nie znaczy, że nie możemy pamiętać o tym, jakie mogą być skutki, owoce tego, co robimy. To nie jest proste. Tak jak u Pawła nie było proste. Papież Franciszek mówi, że trzeba zawsze w tym rozeznaniu, takim indywidualnym podejściu, zastanawianiu się, kiedy można przyjąć, a kiedy nie można przyjąć Komunii Świętej, brać to pod uwagę. Szczególnie pamiętając o tym, by nie wykluczać, by jednoczyć, by nie rozbijać. Co się nieraz dokonuje moim kosztem? To prawda. Ale tak to jest. Nie brać imienia Pana Boga nadaremno, to nieraz też znaczy nie żądać Bożych praw dla siebie na siłę. nawet jeżeli są prawdziwe. Kiedy jeszcze używa się dużo imienia Bożego? Takim miejscem, gdzie najwięcej się używa imienia Bożego, to jest Kościół oczywiście. Gdy składamy ręce do modlitwy, się modlimy, to używamy imienia Bożego. Czy może to być nadużywane? Czy może to być nadaremne? Dzisiaj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu o tym wężu powieszonym na słupie. Zapowiedź Chrystusa powieszonego na krzyżu. Modlimy się do Niego. Kiedy to jest nadaremne? Wydaje się wtedy, jeżeli nasze słowa, nasz kult, nasza modlitwa i tak dalej, zamiast wyrażać nasze nawrócenie, chcą je zastąpić. Zamiast wyrażać, chcą je zastąpić. Wspomniałem o spowiedzi, do której mamy teraz prawo. Jak każdy inny, jak każdy inny grzesznik, mamy prawo. Ale wielu ludzi, jak przychodzi do spowiedzi, to sobie tak myśli, jak już ksiądz zastuka, to już wszystko w porządku. Pragniemy rozgrzeszenia. I jak je dostajemy, to niestety w mentalności wielu ludzi, i to grozi każdemu z nas, może być coś takiego, no uff, skończyło się, fajny koniec. W ogóle bardzo często nie bierze się pod uwagę tego, że jeszcze jest coś takiego jak zadośćuczynienie. Że jak kogoś skrzywdziłem, to trzeba zadośćuczynić, trzeba wynagrodzić. I to nie tylko jest kwestia tego, że jak ukradłem, to trzeba oddać. Oczywiście. Nieraz trzeba przeprosić. Nieraz złe słowa dobrymi wynagrodzić. To też należy do warunków spowiedzi. Jeżeli tego się nie robi, to taka spowiedź jest też gorsząca. Jeżeli katolicy przystępują do spowiedzi, a w ogóle nie myślą o zadośćuczynieniu, to jest gorszące. Gorsze takie chrześcijaństwo. Bo przy takiej postawie modlitwa, liturgia, kult zakrawa na hipokryzję. A to jest antyświadectwo, to zniechęca do Pana Boga. Ludzie też miewają różne interesy do załatwienia. Mają różne opinie, przekonania, lęki. Nie zawsze to jest w pełni jasne, uczciwe. Stąd zdarza się, że starają się to podbudować Bożym autorytetem. Jeżeli przy tym mówią coś fałszywego, to grzeszą przeciw temu przykazaniu. Pewnie wszyscy znacie Księgę Hioba. Bo w szkole się przerabiało. Kiedyś na języku polskim przynajmniej bywało tak, że się mówiło o Hiobie. I Hiob tam jest przedstawiany jako przykład człowieka bardzo cierpliwego wobec cierpienia. Takiego herosa cierpienia. I to prawda. Mało się mówi o takim innym wątku z tej księgi, mianowicie o tym, że gdy Herod już, i co ja mówię Herod, Hiob, był pozbawiony wszystkiego, nie? Bo taki był zakład między Panem Bogiem a szatanem, że mu zabierze wszystko oprócz życia. I rzeczywiście zabrał mu wszystko tam. Własność, stada, dzieci i tak dalej, zdrowie, wszystko mu zabrał oprócz żony. To jest ciekawe, nie? Mówi Pismo Święte, że możesz mu zabrać wszystko oprócz życia i zabrał wszystko oprócz żony. Tak mówi Księga Hioba. No i gdy on już taki siedzi biedny, chory, zdruzgotany, Przychodzą jego przyjaciele, żeby go pocieszyć. Jego dobrzy przyjaciele chcą go pocieszyć. No i mówią: Hiobie, no bardzo cierpisz i tak dalej, ale jest dla ciebie nadzieja. Jest dla ciebie nadzieja. Mianowicie Pan Bóg jest miłosierny. Przyznaj się przed Nim do grzechu. Przeproś. Bóg ci wybaczy i zobaczysz, będzie dobrze. Wszystko ci wróci. Co chyba Plato? Mówi: no dobrze, ale wiecie co, no ja nie zgrzeszyłem. Oni mówią: nie no, Hiobie, niemożliwe. Pan Bóg jest sprawiedliwy. Za dobre wynagradza, za złe karze. Skoro zostałeś tak ukarany, skoro dotknęło ci takie nieszczęście, to znaczy, że zgrzeszyłeś. Ale ja nie zgrzeszyłem. I Hiob, bo rzeczywiście Księga Hioba mówi, że nie zgrzeszył. Że to nie była kara za grzechy. Że był sprawiedliwy przed Bogiem. Że właśnie dlatego, że był tak sprawiedliwy, był ten zakład między Panem Bogiem i szatanem. I oni znowu na niego: Hiobie, musiałeś zgrzeszyć. Pan Bóg jest sprawiedliwy. Musiałeś. Nie zgrzeszył. I się pokłócili. Bardzo mocno. Na szczęście Pan Bóg zainterweniował i powiedział: Hiob nie zgrzeszył. Nie zmuszajcie go do kłamstwa. Bo nawet Boga nie można bronić za pomocą kłamstwa. Mało wiecie o tajemnicy cierpienia. Przerasta was. Nie potraficie do końca go wytłumaczyć. Zostawcie Hioba. A najlepiej idźcie do niego i proście o przebaczenie, bo jak nie, to was spotka coś gorszego jeszcze. No i poszli do Hioba, poprosili go o przebaczenie. Hiob im przebaczył i dlatego ocalili. Nawet Pana Boga nie wolno bronić przy pomocy kłamstwa. Można nam mówić, że zgrzeszyliśmy. I każdy z nas zgrzeszył. I każdy z nas ma problemy. Ale to nie znaczy, że wszystko, co robimy i wszystkie nasze decyzje są grzeszne. Odpowiedzialność, jaką wzięliśmy na siebie, zakładając nowy związek małżeński. Odpowiedzialność za kobietę, za mężczyznę, za dzieci i tak dalej, i tak dalej. Zobowiązuje. I bycie wiernym tej odpowiedzialności nie może być nazywane grzechem. Nie może być nazywane trwaniem w grzechu. I jeżeli ktoś w imię Panu Boga mówi, że tak, to też grzeszy przeciwko temu drugiemu przykazaniu. Warto o tym pamiętać. O tym też bardzo wprost pisze papież Franciszek w Amoris Laetitia. Oczywiście nadużywaniem imienia Pana Boga jest też magia. Ludzie robią różne magiczne rzeczy. Używają różnych amuletów i tak dalej, i tak dalej. Wydawało mi się, że teraz mniej niż kiedyś, ale ciągle jeszcze na przykład trzeba mówić ludziom, że noszenie krzyżyka czy medalika to nie jest noszenie amuletu. A nieraz go tak traktuje. Kiedy noszenie krzyżyka jest noszeniem amuletu, a kiedy nie? I po co nosimy krzyżyk? Myślę, że to fajnie pokazuje dzisiejsze pierwsze czytanie. Nawiązanie też do tego, co mówi Pan Jezus w Ewangelii, gdy mówi, że gdy Go wywyższą, tak jak właśnie tego węża na pustyni, przyciągnie Go wielu. Kiedy modlenie się do krzyża nie jest magią. Podstawowa różnica między magią a modlitwą to jest ta, że jak człowiek uprawia magię, to chce zmusić Pana Boga, albo jakieś tam duchy czy bóstwa, zależy jaka to jest magia, do tego, żeby wypełniły Jego wolę. Liczy się moja wola i od tego mam zaklęcia, różne amulety i tak dalej, żeby się moja wola wypełniła. A modlitwa jest od tego, żeby człowiek poznał wolę Bożą. I to jest zasadnicza różnica. Ten wąż, który został powieszony na słupie, to jest symbol służby zdrowia. Pamiętacie, jak wyglądają symbole na aptekach? Tam jest taki wąż, prawda? Stary wąż. To nie tylko jest biblijna tradycja, też grecka inna. Wąż owinięty wokół słupa. Często przy różnych znakach związanych z różnością zdrowia mamy taki symbol. To ma być lekarstwo. Żydzi zaczęli szemrać. Żeby nie szemrali, Bóg zesłał węże, ale żeby nie umierali, to dał im tego węża miedzianego na słupie i oni patrząc na niego zyskiwali zdrowie. Po to, żeby być zdrowymi. Krzyż w pewnym sensie jest dla nas po to, byśmy byli zdrowymi. Kiedy modlenie się do krzyża jest nadaremne? Tak przez analogię, wtedy też, kiedy branie lekarstw jest nadaremne. A kiedy branie lekarstw jest nadaremne? Jak ktoś sobie bierze lekarstwo na marskość wątroby, a jednocześnie pije alkohol, to jest dobre czy nadaremne? Jeżeli bierzemy jakieś lekarstwo, ale nie zmieniamy tego trybu życia, który doprowadził nas do danej choroby, to jest nadaremne. Jeżeli nie stosuję jakiejś diety, nie zmieniam swojego życia, z tego stylu życia, to branie lekarstw nie ma sensu. Podobnie jest z naszym modleniem się. Też do Chrystusa na krzyżu. Z naszym noszeniem krzyżyka. To ma zobowiązywać do zmiany życia. Do tego, żeby tak jak Żydzi już nie szemrać na pustyni. Nie buntować się. Zmienić swoje życie. To ma zobowiązywać, żeby naśladować Chrystusa na krzyżu. Jeżeli podejmuję ten wysiłek, to ma sens. A jeżeli krzyż obecny w moim życiu, na łańcuszku, czy gdzie indziej, czy na ścianie, ma zastąpić ten wysiłek, to nie ma sensu. Tak jak branie lekarstwa, jeżeli nie zaczyna się prowadzić zdrowego trybu życia, też nie ma sensu. Warto pomyśleć o tym też przy naszym pragnieniu Komunii Świętej. Żebyśmy nie traktowali magicznie. Mamy to doświadczenie Komunii Duchowej bardzo dobrze. Żebyśmy go nie stracili, podchodząc magicznie do Komunii Sakramentalnej. To ma też coś wyrażać, a nie zastępować. Oczywiście można też nadużywać imienia Pana Boga w ten sposób, że jest to gorszące. Katechizm Kościoła katolickiego mówi tak. Bluźniercze jest również nadużywanie imienia Bożego w celu zatajenia zbrodniczych praktyk, zniewalania narodów, torturowania lub wydawania na śmierć. Nadużywanie imienia Bożego w celu popełnienia zbrodni powoduje odrzucenie religii. Trzeba uważać na to, jak traktujemy różne symbole religijne, gdzieś tam wplecione w taką mowę nienawiści, przemocy, niszczenia, wykluczenia. Może być modlitwa ofensywna. Może być pielgrzymka połączona z nienawiścią. Trzeba uważać, jak tego słuchamy. Jak traktujemy różne autorytety, różne też media. To, że coś ma przydomek katolickie, nie zwalnia nas z myślenia, z oceniania, z patrzenia, czy to przypadkiem nie jest nadużywanie imienia Bożego, czy nie gorsze, czy nie powoduje odrzucenia religii. Nam nieraz tak łatwo usprawiedliwić nasze lenistwo intelektualne. Nie muszę doczytywać, nie muszę myśleć, nie muszę rozmawiać, bo ktoś mi tam powie. Boimy się tego. To się też zarzuca papieżowi, że każe rozznawać, podchodzić indywidualnie i tak dalej. Zamiast powiedzieć tak, tak, norma i koniec. Nieraz usprawiedliwiamy nasze lenistwo, nasze niesłuchanie sumienia właśnie tym, że ktoś w imię Pana Boga coś powiedział. Warto się nad tym zastanowić. Ludzie też często, tak wspomniałem, wyspowiadają się z grzechu przeciwko temu przekazaniu, mają na myśli taki brak szacunku w podejściu do imienia Bożego, czy imienia świętych i tak dalej. I mają takie dość dobre poczucie, że coś tu nie gra. W tradycji biblijnej imię Jahwe wypowiadał tylko raz w roku arcykapłan w najświętszym miejscu. Nikt inny tego nie używał. Bo wypowiadanie imienia było takim pokazaniem, że już kogoś rozumiem, że wiem, kim jest. Imię wtedy miało takie znaczenie dużo głębsze niż teraz, u nas przynajmniej. Oznaczało jakąś cechę. Było pewną etykietą. Jeżeli czytaliśmy kiedyś jakieś tam książki o Indianach na przykład, to wiadomo, że siedzący byk to zasłużył sobie na to imię, nie? A bystra strzała to był zupełnie ktoś inny. Często ludziom zmieniano imiona pod wpływem tego, co przeżyli, co zrobili, jak się zasłużyli, jak ich widziano. Wypowiedzieć czyjeś imię to znaczy powiedzieć, że wiem, kim jesteś. Dlatego wobec Pana Boga nie wolno było tego wypowiadać. Nawet jest taka tradycja, że tam przy krzaku gorącym, gdzie Bóg miał objawić swoje imię, powiedzieć jestem, który jestem, a jest, który jest, w skrócie po hebrajsku znaczy Jahwe, tak naprawdę nie objawił swojego imienia. Powiedział jestem, który jestem, co ci obchodzi moje imię? To jest taka mniejszościowa tradycja w Izraelu, ale jest też taka tradycja, że Bóg nawet w ogóle nie objawił swojego imienia. Jakkolwiek było, imię Pana Boga jest czymś sakralnym, czyli takim odłączonym od zwykłego użytku powszedniego. Ale nieraz jednak ludzie też mówią pewne bluźnierstwa. Używają imienia Bożego do bluźnienia na przykład, nie? Do przeklinania. Myślę, że warto w takich sytuacjach zwrócić uwagę na to, że jest różnica między brakiem kultury, lekceważeniem, takim czy innym wychowaniem, a chwilami wielkiego bólu. Nieraz człowieka po prostu straszny ból. I tak bywa, że jak nas bardzo boli, to zwracamy się nieraz do osób bliskich. I one najbardziej cierpią z nami. One słyszą najgorsze słowa. One nieraz są ranione, bo są blisko. Bo też tak naprawdę tu bliskich najłatwiej zranić, bo ich najlepiej znamy. Najwięcej o nich wiemy. Możemy najlepsze imię wobec nich użyć. I nieraz takie mocne mówienie, powiedziałbym ocierające się o bluźnierstwo i tak dalej, jest też wyrazem bliskości. Ja oczywiście nie zachęcam do bluźnierstwa i tak dalej, ale warto być szczerym wobec Pana Boga. Nikogo za to nie winić, że jest szczerym, a więc nieraz i płacze, i krzyczy, i się żali. I używa takich dziwnych słów. Dobrze jest mieć kogoś, wobec kogo mogę wprost powiedzieć, co mnie boli. Bo jeżeli tego nie robimy, to i tak wyjdzie. Jakimś tam bocznym kanałem, gdzieś się ulotni z naszego serca. W taki niekontrolowany sposób. I wtedy rzeczywiście nie poznajemy samych siebie. Dziwimy się, skąd się w nas wzięły takie słowa. Warto jedno odróżnić od drugiego. Może powtórzmy sobie jeszcze na koniec, jeszcze raz te słowa. Jezus. 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 Jezus, który wisi na krzyżu. Który czeka, aż na Niego spojrzymy. Żeby być uzdrowionym. Jeżeli chcemy zdrowia. Jeżeli chcemy żyć tak, by nie niszczyć siebie i innych, to wołanie nie jest nadaremne. Nigdy nie jest nadaremne. Bo Jezus wisi na krzyżu, aby leczyć.